Hej.
Cześć.
Z tej strony
Ania Górnicka
i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl/Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy.
Audioreportaż, którego za moment wysłuchasz, to odcinek specjalny Outriders Podcast. Przygotowywaliśmy go wraz z grupą dziennikarzy z Hiszpanii i Grecji. Wspólnie opowiadamy historię dotyczącą murów, które dzielą kraje Europy. Audioreportaż towarzyszy projektowi interaktywnemu, który możesz zobaczyć na naszej stronie www.outright.rs. Najbliższa edycja magazynu Outriders będzie także poświęcona temu tematowi. Zanim jednak zaczniemy, chcemy się czymś pochwalić. Dwa nasze reportaże zostały nominowane do Nagrody Dobrego Dziennikarza 2023 roku. O laureatach decydują odbiorcy, dlatego zachęcamy Was do głosowania właśnie na nas. W kategorii Nagroda Główna nominację zdobył reportaż Kramatorsk, miasto, do którego zbliża się front, materiał, który realizowaliśmy na wschodzie Ukrainy, a w kategorii Dziennikarstwo Społeczne projekt Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Oba możecie zobaczyć na naszej stronie www.outright.rs. A głosowanie trwa do 5 grudnia. Wpiszcie w przeglądarkę Nagrody Dobrego Dziennikarza 2023. Link znajdziecie również w opisie odcinka. Dziękujemy z góry. Krótko po wybuchu kryzysu migracyjnego w 2015 roku premier Węgier, Viktor Orbán, podjął bezprecedensową decyzję. Przybycie migrantów do kraju uznał za zagrożenie dla Europy i zapowiedział budowę bariery na całej granicy z Serbią. W tym samym czasie Unia Europejska wykazywała zaangażowanie w zapewnienie schronienia ofiarom wojny domowej w Syrii. Ale dziś już wiadomo, jak zmieniła się ta sytuacja. Orbán nie był odosobniony w nowej narracji Europy w kwestii migrantów. Kiedyś samotny dyskurs na obrzeżach Unii Europejskiej dziś powoli staje się normą w rządach Europy, zarówno lewicowych, jak i bardziej konserwatywnych. Powoli wszystkie zaczynały być zgodne co do tego, że należy utrzymywać i rozbudowywać płoty graniczne. Tymczasem okazuje się, że niezależnie od skali czy zasięgu, żaden mur nie jest w stanie zatrzymać przepływu migrantów. Zobaczyliśmy wiele europejskich murów granicznych, gdzie rozmawialiśmy z ekspertami i mieszkańcami przygranicznych miejscowości na temat tego, jak wygląda ta rzeczywistość. Węgry, aż od Halon. 8 lat po decyzji Węgier o budowie płotu, który ma uniemożliwić wjazd migrantom podróżującym przez Serbię, sytuacja osiągnęła punkt krytyczny.
Bodo Gyöngyi vagyok, Ashothalmi lakos.
Nazywam się Jongi Bodo. Mieszkam w Ashthalom, na Węgrzech, przy granicy z Serbią, od 1971 roku. Migrację widzieliśmy tu po raz pierwszy w 2015 roku. Teraz zaczęli budować płot i migracja jest mniejsza. Mniej ludzi przechodzi. Przez kilka lat bardzo rzadko widywano tu migrantów, ale teraz od 2 lat znów jest ich wielu. Wszystko rozpoczyna się wieczorem około godziny 20. 300-400 migrantów przechodzi przez miejscowość, gdzie mieszkamy. Możemy to potwierdzić. Nie jestem na nich zła, bo przed czymś uciekają, ale to wszystko jest naprawdę denerwujące. Nie życzę nikomu takiej sytuacji. Psy szczekają całą noc, oni przechodzą przez nasze posesje, niszczą nasze płoty. Na początku myśleliśmy, że ogrodzenie nas ochroni, Pojechałam je zobaczyć. Niestety policjantów tam nie zastałam. Przy płocie nie ma policji, która mogłaby łapać migrantów, gdy przekraczają granicę.
Większość sąsiadów Jongi w obawie przed represjami nie ujawnia swojego nazwiska. Doświadczenia niektórych związane są z handlarzami ludźmi, którzy nielegalnie transportują migrantów przez granicę. Pewnego razu jeden z sąsiadów Jongi przed swoją posesją znalazł rzucone przez nich granaty. Boi się, że w przyszłości znajdzie je w domu, gdy jego rodzina będzie spała. Handel ludźmi zawsze był częścią tzw. szlaku bałkańskiego. Organizacje przestępcze kontrolują większość terytorium ostatnich kilku kilometrów serbskiej ziemi przy granicy z Węgrami i niedawno zaczęły walczyć między sobą o kontrolę, używając broni palnej dostarczanej przez albańską mafię. Imigranci narażeni są na złe traktowanie, porwania i gwałty, jeśli nie zapłacą kwoty żądanej przez handlarza ludźmi. Nawet jeśli pomyślnie przedostają się na Węgry, często spotykają się z przemocą ze strony policji. Organizacje takie jak Komitet Helsiński na Węgrzech od lat dokumentują te nadużycia, które obejmują zwłaszcza złe traktowanie dzieci bez opieki.
Nazywam się Zsolt Sekeres. Jestem starszym urzędnikiem do spraw prawnych Komitetu Helsińskiego na Węgrzech. Pracuję w programie przeznaczonym dla uchodźców jako koordynator prawny. Nadzoruję codzienną pomoc prawną, a także uczestniczę w grupie roboczej do spraw sporów strategicznych. Pracuję tam nad kwestiami strategicznymi, które przedstawiamy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obecnie węgierskie prawo jest w zasadzie wyjątkowe w Europie, chociaż wiele państw Unii Europejskiej i wiele państw europejskich ma bardzo surową i nieludzką politykę wobec osób ubiegających się o azyl, to węgierskie prawo sięga dalej. Wyraźnie określa, w bardzo jasny, pisemny sposób, że na terytorium Węgier nie wolno ubiegać się o azyl. To część krajowego ustawodawstwa węgierskiego. Inny akt prawny stanowi, że w przypadku stwierdzenia, iż ktoś przebywa na terytorium Węgier nielegalnie, policja ma prawo zabrać tę osobę i wypchnąć ją na zewnętrzną stronę płotu granicznego z Serbią. Jest to zatem klasyczny pushback. Obie te czynności i oba akty prawne zostały uznane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za naruszające prawo unijne.
Erno Simon jest rzecznikiem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców na Węgrzech. Spotkaliśmy się z nim w Budapeszcie, żeby opowiedział o budowie samego muru.
Granica węgiersko-serbska ma długość 175 km, a granica węgiersko-chorwacka ma ponad 200 km. Do połowy września 2015 roku zbudowano więc ogrodzenie wzdłuż granicy serbskiej, a do połowy października ogrodzenie wzdłuż granicy z Chorwacją. Tak to wszystko wyglądało, chociaż nie był to końcowy etap. Przez kolejne lata do ogrodzenia dodawano kolejne warstwy, aby płot był bardziej skomplikowany. Podwyższano ogrodzenie, dodawano więcej drutu kolczastego, pojawiły się kamery noktowizyjne. Na granicy są nie tylko jednostki Straży Granicznej, aby ją strzec, ale także węgierscy żołnierze, jednostki wojskowe. Myślę, że dwa lata temu, albo nie, w zeszłym roku, rozpoczęto nabór do tak zwanych łowców granic. A ci łowcy granic nie muszą nawet mieć wykształcenia średniego. Wykształcenie podstawowe jest wystarczające. Jeśli się nie mylę, muszą przejść 4-miesięczne szkolenie. I to szkolenie pozwala im posługiwać się bronią. Nie są policjantami, ale współpracują z policjantami. Według węgierskiego rządu Węgry wydały na płot w ciągu ostatnich 7-8 lat setki milionów forintów i ciągle twierdzą, że Unia Europejska powinna zwrócić co najmniej 50% tych wydatków. Dlaczego? Bo tym płotem Węgry chronią nie tylko kraj, ale Europę. Całą Europę.
Francja. Calais. Calais to ważny punkt szlaków migracyjnych. To francuskie miasteczko położone jest najbliżej Wielkiej Brytanii i stanowi obowiązkowy przejazd dla towarów i obywateli chcących przeprawić się przez kanał La Manche promem lub pociągiem przez Eurotunel. Na obrzeżach Calais kilkanaście osób z Sudanu wiesza mokre ubrania na gałęziach drzew, ale wiedzą, że wkrótce przyjedzie policja i bez słowa ich pobije. Oni zaś będą musieli uciekać do nowej kryjówki. Co 48 godzin francuska żandarmeria przeczesuje okolice w poszukiwaniu ukrytych migrantów, którzy zamierzają udać się do Wielkiej Brytanii. Część rozmówców wędruje po nielicznych pozostałych lasach w okolicy od ponad 3 lat. Do 2016 roku to miasteczko było otoczone lasami, a migranci żyli w nieformalnym obozie zwanym dżunglą Calais. Od 7 lat władze francuskie sukcesywnie niszczyły obóz i przyspieszyły budowę murów oraz wycinkę lasów. Migranci szukają alternatywnych tras i coraz więcej osób wypływa w morze plastikowymi łodziami. Według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji w tym roku życie straciło co najmniej 2384 migrantów. Miasto i port są otoczone strefami ograniczonego przejścia, przestrzenie miejskie są ogrodzone i wyposażone w kamery oraz najnowszą technologię wykrywania ludzi. Na terenie przemysłowym na obrzeżach Calais, w magazynie przechowującym koce, żywność i inne podstawowe artykuły pierwszej potrzeby, dzień i noc pracują dziesiątki aktywistów. Jedną z nich jest Chloe Magnum.
Moi, je m'appelle Chloe Magnon, j'ai 26 ans.
Nazywam się Chloe Magnum. Mam 26 lat i jestem członkinią kolektywu Calais Poubelle. Kolektyw Calais Poubelle składa się z mieszkanek i mieszkańców, aktywistów, a także wolontariuszy. Uczestniczę z nim od lutego 2023 roku, ale należy powiedzieć, że po 2016 roku, po wypędzeniu tzw. wielkiej dżungli, która istniała w Calais, od tego dnia wprowadzono politykę zerowego osadnictwa. Oznacza to tyle, że należy uniemożliwić stałe świadczenie jakiejkolwiek infrastruktury lub usług w Calais. Zatem zero punktów mocowania, brak możliwości posiadania pojemników na śmieci, a nawet regularnego zbierania śmieci w obszarach mieszkalnych. Dzisiaj w obozach w Calais żyje ponad 2,5 tysiąca osób, czasem nawet 10 tysięcy osób. Nie mają jak zagospodarować swoich odpadów i nie mają jak ich wyrzucić. Dlatego my, w ramach naszego małego kolektywu, staramy się mobilizować i regularnie raz w tygodniu odwiedzamy miejsca życia. Dokumentujemy, co się dzieje. Robimy zdjęcia, komunikujemy się w sieciach społecznościowych i próbujemy mediować z władzami lokalnymi w tej sprawie. Wysyłamy listy, maile i chodzimy od drzwi do drzwi. Pomysł jest taki, aby stworzyć powiązania pomiędzy stowarzyszeniami i mieszkańcami Calais, aby było nas więcej i aby nasze prośby zostały wysłuchane.
Wśród aktywistów spotkaliśmy także Uror Vigoru, kierowniczkę projektu w Calais Appeal i Channel Info Project. Kobieta wyjaśnia, że budowa ograniczeń jest kluczowym punktem polityki zero osadnictwa władz francuskich. Jak opowiada, osoby, które znajdują się w Calais, próbują znaleźć nocleg w różnych nieformalnych miejscach, czy zakładać małe obozowiska, żeby ukryć się przed żandarmerią.
Państwo francuskie, chcąc uniemożliwić mniejszej liczbie osób korzystanie ze swobody przemieszczania się, wznosi mury, stawia bariery. W efekcie ogranicza możliwości do korzystania z dróg, które nazwalibyśmy względnie bezpiecznymi, a w rzeczywistości wiemy, że takie nie są, ponieważ wznoszenie murów, stawianie drutu kolczastego nagle uniemożliwi im dostęp do niektórych wejść do obszaru portu, czyli kanału La Manche. W rezultacie ludzie nie będą mieli innego wyjścia, jak korzystać z coraz bardziej niebezpiecznych sposobów podróżowania. Teraz jest ich coraz więcej. To duży odcinek do przypłynięcia małymi łódkami i nie jest to pozbawione ryzyka, biorąc pod uwagę, że przepływ przynajmniej na wodach morskich między Calais w północnej Francji, to jest Calais-Boulogne, a Zjednoczonym Królestwem stanowi około 1/4 światowego ruchu morskiego. To po prostu szalone. Nie wspominając już o tym, że chociaż przeprawa jest nadal długa, wiąże się z bardzo silnym prądem, czasami ekstremalnymi warunkami pogodowymi, burzami, silnym wiatrem i tym podobne, co stanowi ryzyko dla tych osób.
Jedną z takich osób jest 27-letni Sudańczyk, Balidin. Opuścił Sudan ze względu na problemy związane z polityką i wojną. Początkowo był w Libii, następnie we Włoszech, z Francji chce pojechać do Anglii, gdzie ma nadzieję na azyl.
Dwa lata temu było łatwiej wyjechać do Anglii, ale teraz jest to trudne przez policję i to wszystko. Teraz pozostaje tylko łódka, bo wszędzie, w porcie, nawet w Lidlu, w supermarkecie, cały czas pracuje policja. Dlatego wszyscy myślą o wypłynięciu małą łódką. A to jest niebezpieczne. Ze względu na fale i dlatego, że osoba prowadząca łódkę może nie wiedzieć, jak to zrobić. Na morzu zdarzają się wypadki. Ciężarówką też jest bardzo ciężko. Straciłem 3 przyjaciół w Calais.
Hiszpania, Melilla. Hiszpania po przystąpieniu do Unii Europejskiej stała się krajem tranzytowym dla migrantów. W pierwszej połowie lat 90. XX wieku rząd hiszpański zdecydował o wzniesieniu muru w Ceucie i Melilli, dwóch europejskich miastach w Afryce. 12-kilometrowy obwód graniczny Melilli, miasta, które zamieszkuje około 90 tysięcy osób, jest obecnie otoczony 5 płotami granicznymi, wysokimi na 6 metrów, które są wyposażone w najnowszą technologię i posiadają fosę głęboką na 3 metry. Ściana ma zniechęcić i uniemożliwić skakanie, ale próby przekroczenia dalej są widoczne. W czerwcu 2022 roku blisko 2000 osób, głównie z Sudanu, zostało zachęconych do próby masowego pokonania muru przez siły marokańskie. Na miejscu zginęło blisko 40 osób, w dalszym ciągu zaginionych jest kolejnych 76. Blisko 130 osób przeskoczyło płot i dziś niektórzy z nich mieszkają w Hiszpanii. Jednym z nich jest Sulejman, 24-letni Sudańczyk, który czeka w Sewilli na rozpatrzenie wniosku azylowego. My zapytaliśmy o przemyślenia innego z nich, Husajna, który również pochodzi z Sudanu.
Wallahi...
Budowanie murów i ich powiększanie zagraża życiu wielu ludzi. Jak widzieliśmy podczas zdarzenia, które miało miejsce 24 grudnia w Melilli, według naszych przyjaciół było ponad 50 ofiar, ponieważ nie wierzymy w liczbę ofiar śmiertelnych rządu marokańskiego. Uważam, że budowanie murów i wzmacnianie nadzoru nie będzie skuteczne. Jako Sudańczyk bardzo wycierpiałem w swoim kraju i przypisuję jego przyczyny kolonizatorowi, który jest europejskim kolonizatorem. Zwłaszcza gdy przychodzą i budują mury, a to jest sprzeczne z tym, co wyrażają, mówiąc, że przynoszą człowieczeństwo, życzliwość i czułość wobec ludzi, którzy stawiają czoła cierpieniu. Widzimy sprzeczność w ich słowach, gdy władze europejskie mówią, że opowiadają się za prawami człowieka, a jednocześnie budują mury i stawiają drut kolczasty, a także podpisują umowy z krajami tranzytowymi dla migrantów. Wierzę, że prawdziwym rozwiązaniem jest pomoc krajom borykającym się z problemami oraz pomoc w odbudowie i poprawie ich warunków.
Ofiary kryzysu to nie tylko migranci próbujący dostać się na kontynent europejski. Strażnicy pilnujący płotu, pracujący w służbach Guardia Civil, również mierzą się z problemami. Wśród tych, którzy pracują przy płocie granicznym, jest wysoki wskaźnik prób samobójczych. A dla mieszkańców Melilli problem migrantów jest związany z budowaniem negatywnego wizerunku miasta, a co za tym idzie, mniejszym napływem turystów. Ówczesny prezydent Melilli, Eduardo de Castro, twierdzi, że usunięcie płotu nie spowoduje, że znikną problemy.
Jeśli usuniemy płot, istniejące problemy nie znikną. Co więcej, będą rosły. Ogrodzenie nie jest wymówką na wszystko inne. Dlaczego rząd nie interweniuje? Bo może Melilla nie jest priorytetem. Bo być może Melilla przekazywała bardzo jasny sygnał. Bójcie się Marokańczyków i zachowajcie spokój, bo wszystko jest pod kontrolą.
I tranquilo, que yo lo tengo todo controlado.
Bułgaria. Czerwcową noc po godzinie 23 w Burgas, znanym przede wszystkim jako miejscowość turystyczna, autobus z migrantami zderzył się z radiowozem i zabił 2 bułgarskich policjantów. Ta tragedia została wykorzystana do zwiększenia brutalności policji i straży granicznej wobec osób, które starają się przedostać do Unii Europejskiej. Granica bułgarsko-turecka ma długość 513 km. Na tym odcinku przebiega przez Park Narodowy Strandża. I właśnie tutaj ma miejsce największa ilość przepraw przez granicę. Teren do przejścia nie jest łatwy. To gęstwiny lasu i ciągłe wzniesienia. Harmanli to nazwa niewielkiego miasteczka oddalonego raptem kilka kilometrów od granicy bułgarsko-turecko-greckiej. To tutaj znajduje się jeden z największych obozów, w którym mogą przebywać migranci. Średnio co 10 osoba tu mieszkająca przebywa w ośrodku dla uchodźców, który liczy około 2000 osób. Mogą się swobodnie przemieszczać i podejmować próby podjęcia pracy, ale nie jest to łatwe. Bułgaria jest jednym z najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej i boryka się z wieloma problemami wewnętrznymi, zwłaszcza z korupcją i niestabilnością polityczną. Hamid Kosiar to mężczyzna w średnim wieku, który przedostał się przez mur. Obecnie pracuje w lokalnym domu kultury.
Przyjechałem do Bułgarii z Turcji. Wcześniej mieszkałem tam 2 lata. W 2019 roku przyjechałem do Bułgarii, żeby zapewnić sobie azyl. Spędziłem 1,5 miesiąca w ośrodku pobytu tymczasowego. Potem około 9 miesięcy, może 8 miesięcy z kawałkiem, w ośrodku recepcyjnym dla migrantów, dopóki nie uzyskałem statusu humanitarnego. Po prostu przygotowywałem się do drogi, do przejścia przez rzekę. Znałem kierunek, ale niezbyt dokładnie. Mniej więcej znałem ten kierunek. Już w terenie decydowałem na bieżąco, jak się poruszać, ponieważ czasami trafiałem na wzgórza. A wiele wzgórz oznacza, że czasami trzeba zmienić kierunek. W końcu przekroczyłem rzekę i stanąłem twarzą w twarz z tym gigantycznym płotem. W tym samym momencie zobaczyła mnie straż graniczna i zostałem zatrzymany. Na początku zmusili mnie do zdjęcia koszulki, tak na wysokość szyi, i położenia się na ziemi. Było tam pełno bardzo ostrych traw i kamieni. I zaczęli mnie kopać i bić kijem, który miałem przy sobie. Kilku prawników z Komitetu Helsińskiego regularnie kontroluje ośrodki pobytu detencyjnego. Wiedzieli, że ubiegam się o azyl. W końcu udało nam się opuścić to miejsce i przenieść się do ośrodka recepcyjnego dla migrantów, do hotelu. Mogłem rozpocząć tam od początku procedurę ubiegania się o azyl. A potem było 5 lub 6 rozmów kwalifikacyjnych. To były bardzo trudne rozmowy. W końcu, po 8 miesiącach, dostałem status humanitarny. To było w roku 2020. Co ciekawe, spośród 43 lub 45 Irańczyków, którzy przybyli do Bułgarii w 2020, byłem jedyny, który otrzymał taki status. Wiedziałem od początku, że moje szanse są bardzo małe, ale miałem wystarczające dowody i dokumenty poświadczające prawdę moich zeznań. Właściwie powinienem być uchodźcą, ale dali mi status humanitarny. Dla mnie to w porządku, bo po prostu szukałem bezpieczeństwa.
Dziś Hamid pomaga animować społeczność, znajdować pracę tym, którzy są w obozie, zapewnia im opiekę medyczną, wspiera migrantów, którzy dotarli do Bułgarii. Przyznaje jednak, że bardzo trudno jest się zintegrować ze społeczeństwem. W organizacji pozarządowej, którą wspiera, otrzymuje codziennie nowe historie na temat pushbacków na granicy. W lipcu odkryto furgonetkę z 58 Afgańczykami. 23 z nich było nieprzytomnych. Wielu uchodźców ginie w lesie Strandża, gubią się, zostają bez jedzenia lub zostają rozdzieleni, próbując uciec służbom kierowanym przez przemytników. Polska. Kryzys migracyjny, który wybuchł na granicy polsko-białoruskiej w 2021 roku, nigdy wcześniej nie miał miejsca w tym regionie na taką skalę. Gwałtownie rosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granic Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą przez migrantów, głównie z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Według oficjalnych informacji Polskiej Straży Granicznej w 2021 roku zarejestrowano prawie 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej. Białoruś została oskarżona o spowodowanie kryzysu migracyjnego poprzez wydawanie migrantom wiz turystycznych i oferowanie transportu do Europy za opłatą od 5 do 10 tysięcy dolarów. Sytuacja ta była jednak nowa dla wszystkich. Rządzących, mieszkańców obszarów przygranicznych, działaczy, organizacji pomocowych, lekarzy i przedsiębiorców. Tomasz Musiuk jest anestezjologiem i zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa szpitala w Hajnówce. Opowiedział o tym, jak wyglądała praca w szpitalu w tamtym czasie.
W sierpniu to było kilka osób, które były naszymi pacjentami. Później to wzrastało do około 100 osób miesięcznie, już październik i listopad. I w samej tej końcówce roku 2021 naszymi pacjentami, którzy nielegalnie przekraczali tą granicę i którzy wymagali naszej pomocy, było w tych kilku miesiącach około 250 osób. Główny problem tamtej jesieni to było wycieńczenie organizmu, przebywanie w złych warunkach atmosferycznych i jakby wycieńczenie, czyli bardzo długi okres bez picia, bez jedzenia. Te osoby najczęściej były po prostu wykończone, zmęczone, niedożywione. w takim krótkim okresie czasu. No i do tego też idąc w gorsze, cięższe stany, to były kwestie związane z wychłodzeniem organizmu, czyli i wychłodzenia, i odmrożenia kończyn później, ale również stany hipotermii, bardzo ciężkiej hipotermii, która no, wymagała również wdrożenia intensywnej terapii. Kontakt jest utrudniony przez język. Nie, ci ludzie nie są w stanie nam szybko powiedzieć ich historii. To ta strona ich i ludzka, natomiast nasza strona profesjonalna jest też taka, że no, my się skupiamy na tym, co medycznie. Nie bardzo personel ma czas, możliwości. Bywało tak, że tych pacjentów w jednym momencie trafiało do nas na SOR nawet do 20 osób. W tym były starsze osoby, niedołężne, były dzieci, dzieci z chorobami neurologicznymi przewlekłymi i trzeba było się wszystkimi zaopiekować. To nie były momenty takie, żebyśmy mieli czas i byli w stanie jakby się od tych ludzi dowiedzieć, jaka ich była historia wcześniej, czy oni już u nas byli. Natomiast no, muszę potwierdzić, że już w odleglejszym czasie, kiedy ci pacjenci zostawali u nas na oddziałach, no i również mieliśmy sygnały od aktywistów, tak to nazwę, od aktywistów, którzy mówili, że ten człowiek był już u nas w szpitalu. Tylko, że to przeważnie było tak, że ten pacjent był u nas na szpitalnym oddziale ratunkowym.
W Polsce od września 2021 roku do lipca 2022 roku obowiązywał zakaz przebywania w strefie przygranicznej w 183 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego, przylegających do granicy z Białorusią. Następną decyzją była budowa bariery na granicy, której budowa zakończyła się w czerwcu 2022 roku. Koszt projektu wyniósł 1 600 000 000 zł. Małgorzata Tokarska jest pracowniczką Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Zajmuje się głównie genetyką żubrów, ale zapytana o to, jak zareagowała na kryzys migracyjny jako mieszkanka tych terenów, odpowiedziała, że przede wszystkim pomagała innym ludziom.
Znaczy, czy pomagać, to nie miałam wątpliwości. No jakoś zupełnie sobie nie wyobrażałam, żeby można było udawać, że tutaj ich nie ma. W jaki sposób, to owszem, bo niekoniecznie byłam w stanie na przykład gdzieś tam wyczynowo chodzić po lesie, no ale pomagałam w taki sposób, w jaki mogłam. Jak trzeba było, to się szło, ale też w inny sposób, gdzieś organizacyjny, gdzieś tam w bazach czy przy telefonie. Tego typu pomoc też była bardzo potrzebna.
Zapora ma wysokość 5,5 metra i jest zbudowana ze stalowych słupów zwieńczonych półmetrową cewką z drutu. Przełamanie takiej bariery jest trudne. Dla szpitala w Hajnówce budowa szlabanu na granicy nie zmniejszyła liczby hospitalizowanych osób, ale zdecydowanie pogorszyła ich stan.
Teraz to nie są pacjenci wycieńczeni, nie są pacjenci wychłodzeni, a to są pacjenci z urazami. I tak jak wcześniej hospitalizowaliśmy ich na oddziale chorób zakaźnych, na internie, to były zapalenia płuc, jakieś takie niedomogi związane z chorobami przewlekłymi, nie wiem, cukrzyca bez leków, jakieś choroby neurologiczne bez leków, to teraz najbardziej obciążonym oddziałem jest ortopedia. I ci pacjenci, próbując forsować mur, no, robią przeróżne rzeczy. Tak? Najczęściej mamy informację, że te urazy powstały z powodu upadku z wysokości. Czyli musieli przechodzić górą, ale też wiemy, że są podejścia pod murem. I to już teraz są pacjenci, którzy kilka razy to próbują robić. To są urazy wielomiejscowe, złamania na przykład dwóch kończyn naraz, albo złamania kończyny jednej w kilku miejscach. Złamania kręgosłupa też się zdarzają, więc te hospitalizacje już teraz niestety bardzo często muszą trwać długo i mając ten bardzo duży obrót na ortopedii, oprócz pacjentów planowych, bardzo dużo urazowych, no my też nie mamy gdzie tych pacjentów pomieścić.
Słowenia, Lublana. Lublana, blisko 300-tysięczna stolica Słowenii, od 3 lat jest domem dla 28-letniego Desmonda, który przyjechał tu po raz pierwszy z Kamerunu. Jego droga do Europy nie była łatwa. Po ukrywaniu się na statku w stronę Czarnogóry, spacerowaniu w deszczu i zimnie przez bośniackie lasy, przetrwał zimę w opuszczonym domu w Sarajewie. Następnie przemierzył Chorwację, gdzie w końcu przekroczył rzekę Kupę, naturalną granicę między Chorwacją a Słowenią, gdzie wbiegł prosto na płot patrolowany przez policjantów. Wjechał do Słowenii po raz drugi. Za pierwszym razem po pobraniu odcisków palców policja wypchnęła go na granicę z Chorwacją. Opowiedział o swoich doświadczeniach.
The closest place I could go to is Nigeria.
Najbliższe miejsce, do którego mogłem się udać od siebie, to Nigeria. Nigeria leży za Kamerunem. Jeśli śledzicie wydarzenia w Kamerunie, wiecie o walce, którą rozpoczęliśmy w 2016 roku. Musicie zrozumieć, że wielu z tych, którzy rozpoczęli walkę, uciekło do Nigerii. Wielu z nich zostało schwytanych i zabranych z powrotem do Kamerunu. Teraz są prześladowani, siedzą w więzieniu z wyrokami dożywocia. Przyjechaliśmy do Bośni, na granicę. Ktoś dał nam jedzenie. Kontynuowaliśmy podróż do Sarajewa. W Sarajewie spaliśmy za stacją kolejową. Jeżeli uda mi się zdobyć dokumenty, wrócę tam. Nie mogę zapomnieć o tamtym budynku i pięknie tego opuszczonego miejsca, a najzabawniejsze jest to, że taki jeden Bośniak przychodził każdej nocy i chciał, żeby mu płacić. Jak nie miałeś kasy, opuszczałeś dom. Tak, każdej nocy tak było.
Według Infokolpy, organizacji, która bada zachowania rządu w kontekście migracji, między 2018 rokiem a 2021 słoweńska policja przeprowadziła ponad 28 tysięcy pushbacków do Chorwacji. Pod koniec 2015 roku, w odpowiedzi na tzw. kryzys uchodźczy w Europie, kiedy prawie milion osób, głównie Syryjczyków i Afgańczyków, uciekło ze swoich krajów i próbowało szukać schronienia na kontynencie europejskim, Węgry zamknęły granice z Chorwacją, a tysiące uchodźców skierowano do Słowenii, pierwszego kraju strefy Schengen, po Węgrzech, na tzw. szlaku bałkańskim. Przedstawiciel organizacji, George Zagar, wyjaśnił, jak wyglądał ten proces od 2018 roku.
Zaczęliśmy pracę w 2018 roku. Wtedy właśnie słoweńska policja zaczęła systematycznie odmawiać ludziom prawa do azylu, zwłaszcza osobom, które przybywały z Chorwacji. Słowenia jest północną częścią bałkańskiego szlaku migracyjnego. W 2018 roku więcej osób przedostawało się do Unii Europejskiej przez Bośnię, przekraczając w ten sposób ówczesną granicę Schengen między Słowacją a Chorwacją. Wiemy, że Słowenia korzystała z umowy o readmisji. W latach 2018-2021 dotyczyła ona prawie 30 tysięcy osób. Droga readmisji to jeden z rodzajów deportacji. Osoby te zostały następnie deportowane przez Chorwację z powrotem do Bośni i Hercegowiny. W ten sposób Słowenia brała udział w systematycznej działalności przestępczej, w przestępczości na szczeblu państwowym. Dokonywała łańcuchowych pushbacków za swoje granice, wysyłając ludzi do Chorwacji. Prosto w ręce tamtejszej policji, która stosowała nieludzkie praktyki jak tortury, kradzieże, niszczenie telefonów czy łamanie ludziom rąk. Głównym ustaleniem naszych raportów było to, że słoweńska policja systematycznie i na masową skalę deportuje ludzi ze Słowenii do Chorwacji. Oznacza to więc, że każdego dnia od 2018 do 2021 roku deportowano dziennie między 20 do 50 osób. Czasami około 100 osób deportowano w 12 godzin.
Gdy Węgry zamknęły granice, odpowiedzią Słowenii była budowa 194-kilometrowego płotu na południowej granicy z Chorwacją. Płot według Słoweńców jest symboliczny i wysyła im wiadomość, nadchodzi coś niebezpiecznego i muszą się chronić, jak mówi antropolożka Zana Fabian Blazić, współzałożycielka organizacji Ambasada ROK. Blisko 7 lat po kryzysie z 2015 roku, w maju 2022 roku, kiedy urząd objął obecny premier Słowenii, Robert Golob, Słowenia ogłosiła, że usunie płot. W sierpniu 2023 roku towarzyszyliśmy policji w Skociewie na miejscu rozbiórki płotu.
This town is Kostel.
To miasteczko nazywa się Kostel. To społeczność Kostel, region przygraniczny, a gmina nazywa się Koczewie. To także najbiedniejszy region na tym terenie. To ogrodzenie, które postawiono na granicy. Granica biegnie wzdłuż tej rzeki. To są te przejścia, o których rozmawialiśmy wcześniej. Co kilka metrów dla dzikich zwierząt, aby mogły przejść. Ale gdy podchodzą uchodźcy, przejścia się zamykają. Już zaczynają usuwać płot, ma całkowicie zniknąć. To wiele kilometrów płotu, więc praca zajmie tyle czasu, ile potrzeba. Ale prace już się w tym roku rozpoczęły i płot znika. Zobaczymy później, że niektóre części ogrodzenia są już kompletnie usunięte.
Według Zagrzebskiego Instytutu Badań Etnologicznych i Folklorystycznych między 2015 rokiem a 2023 blisko 100 osób zginęło w Chorwacji i prawie 30 w Słowenii podczas prób migracji. Mieszkańcy przygranicznych terenów jawnie krytykują ten pomysł. To tutaj budowali międzygraniczne kontakty społeczne, zaprzyjaźniali się i zakładali rodziny. Grecja. W styczniu 2023 roku grecki premier Kyriakos Mitsotakis powiedział, że nie cofnie się ani o krok, jeśli chodzi o ochronę granicy i bezpieczeństwo mieszkańców zamieszkujące Evros, lądową strefę przygraniczną z Turcją. Grecja inwestuje setki milionów euro z funduszy unijnych i krajowych zasobów w zarządzanie granicą. Z każdym rokiem pojawia się coraz więcej policyjnych SUV-ów i pojazdów wojskowych, zaś fabryki pozostają bez pracy, wioski są opuszczone, a ogromne obszary ziemi pozostają nieuprawne. Mieszkańcy czują się opuszczeni przez państwo. Dla większości młodych ludzi wstąpienie do Straży Granicznej jest jedną z niewielu możliwości zawodowych, jeśli chcą pozostać w okolicy. We wrześniu 2023 roku wystąpił tu ogromny pożar. Las płonął przez ponad 2 tygodnie i niszczył Park Narodowy Dadia. Natura nie była jedyną ofiarą. Pożar kosztował życie co najmniej 18 migrantów. Ludzie, widząc ogień, musieli wybierać między udaniem się do władz, a pozostaniem w ukryciu w lesie. Rzeka Evros, naturalna granica między Grecją a Turcją, jest niebezpieczna dla przemieszczających się osób. Lokalny śledczy Pavlos Pavlidis szacuje, że od roku 2000 na granicy zginęło ponad 1000 migrantów. Główne przyczyny śmierci to utonięcie w rzece, hipotermia, ale także wypadki kolejowe, gdy ludzie chodzą nocą po torach, aby uniknąć zauważenia. Dla Grecji wyzwania związane z migracją nie kończą się wyłącznie na strefie przygranicznej z Turcją. Od dawna głośno jest o Lesbos, na którą trafia wielu migrantów. Jest tam w tej chwili budowany nowy obóz dla migrantów, który powstaje w miejscu dotychczas gęstego lasu. Christos Tsivgulis jest przewodniczącym lokalnej społeczności Komi i opowiedział o tym procesie.
To, co widzimy za nami, to zamknięta, kontrolowana strefa, którą Ministerstwo Imigracji i Azylu przygotowuje dla osób ubiegających się o azyl i przebywających na wyspę Lesbos. Dla sąsiednich społeczności i dla ludzi, którzy mieszkają i pracują tutaj w okolicy, sam obóz oznacza bardzo poważne ryzyko pożaru, zniszczenia środowiska i oczywiście jest to bardzo poważne ryzyko dla beneficjentów struktury i ludzi, którzy tam pracują. Ten las, oprócz korzyści, jakie lasy mają dla każdego regionu, jest bardzo ważny dla rolników i pasterzy, którzy mają tu swoje bydło, oraz dla gatunków żyjących na tym obszarze. Ale oprócz tego pożar jest również strasznym zagrożeniem, ponieważ, jak widzieliście, gdy przejeżdżaliśmy, na przykład wioska, w której jestem przewodniczącym, znajduje się w lesie. Potencjalny pożar mógłby mieć katastrofalne skutki dla wioski. Nie słyszałem o mieszkańców okolicy, który zgadzałby się na budowę tego obozu w tym konkretnym miejscu, ponieważ jak powiedziałem, to właśnie wspomniane przeze mnie niebezpieczeństwa sprawiają, że się boją.
Hiszpańska Mora Salazar to rodzinna firma zajmująca się sprzedażą ogrodzeń dla domów i małych firm. W 2006 roku Hiszpania zatrudniła ich do zainstalowania drutu kolczastego na murach granicznych Ceuty i Melilli, dwóch hiszpańskich enklaw na terenie Maroka, które od lat są miejscem ucieczki afrykańskich migrantów. Dziś firma jest międzynarodową korporacją przemianowaną na European Security Fencing z biurami w Brukseli i Berlinie. Działają na ponad 30 granicach na całym świecie. Hiszpania nie ujawnia wydatków na te mury ze względów bezpieczeństwa narodowego. W ramach tego dochodzenia przeanalizowano 188 zamówień publicznych na 2 ogrodzenia w tych miejscach o wartości 133 milionów euro. Tymczasem na Węgrzech decyzja Viktora Orbana dotycząca budowy muru na granicy z Serbią kosztowała węgierskich podatników ponad 2 miliardy euro. Wśród spółek najbardziej skorzystała Metalkom ZRT, której głównym akcjonariuszem jest Zoltán Bozó, biznesmen i członek Fideszu, partii Orbana.
Zastępca rzecznika Komitetu Helsińskiego na Węgrzech, Balázs Gál, zapytał o firmę, która była odpowiedzialna za budowę muru i wskazuje na bliskie kontakty biznesmenów z węgierskim ministrem spraw zagranicznych.
Metalcom Ltd. It's a private company in Hungary involved in the construction.
Metalcom ZRT to prywatna węgierska firma zajmująca się branżą budowlaną. Jej właścicielami jest dwóch węgierskich biznesmenów: Zoltán Buzu i Daniel Mendelini. Obaj należą do najbliższych kręgów Ministerstwa Spraw Zagranicznych Petera Szijjártó. Po śledztwie węgierskiej prasy niezależnej wiadomo, że pan Daniel Mendelini był pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako jego przedstawiciel. W ramach tego ministerstwa był także odpowiedzialny za rozwój hubu handlowego w krajach afrykańskich, takich jak Etiopia. Huby te miały umożliwić ekspansję węgierskiego biznesu na kraje Azji Wschodniej i Afryki. Po 4 lub 5 latach projekt został anulowany przez ministerstwo ze względu na brak sukcesu na polu rozwijania połączeń biznesowych między tymi państwami a Węgrami. Pan Mendeli z pewnością był jego częścią. Jest jeszcze jedno węgierskie powiązanie i należy do świata sportu. Metalcom ZRT posiada klub Budapest Honvéd FC. To dawny klub Puszkasza, gdy grał na Węgrzech przed wyjazdem z kraju. Pan Szijjártó otwarcie przyznaje się do kibicowania temu klubowi, a Metalcom ZRT kupiła go w 2020 roku. To kolejna transakcja związana z ministrem.
W ślady węgierskiego polityka ruszyły inne kraje, jak na przykład Francja. Calais, jako małe miasteczko, jest już otoczone łącznie 65 kilometrami płotów wyposażonych w najnowocześniejszą technologię, w tym drony, kamery nocne oraz czujniki kroków i dwutlenku węgla do lokalizowania migrantów na podstawie ich oddechu. Grecja, brama do Europy na wschodnich szlakach migracyjnych, dysponuje budżetem europejskim wynoszącym 819 milionów euro środków europejskich na dalsze wzmocnienie swojej granicy do 2027 roku. W ostatnich latach tylko jeden z płotów granicznych został usunięty. To ten, który znajdował się na granicy między Słowenią a Chorwacją. Europa nie była jeszcze świadkiem tak rozległej sieci ogrodzeń granicznych, płotów i murów. W ostatnich latach liczba przypadków przekroczenia granicy oraz ofiar śmiertelnych nadal rośnie. Według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji na kontynent w 2023 roku nielegalnie przybyło ponad 250 000 osób. Bruksela już teraz popiera zakup technologii nadzoru i rozmieszczenia funkcjonariuszy w celu wzmocnienia bezpieczeństwa granic. 12 państw członkowskich zwróciło się do Unii Europejskiej z petycją o zezwolenie na wykorzystanie funduszy europejskich na budowę nowych barier i utrzymanie istniejących. Desmond, który dziś mieszka w Słowenii, ale jego droga do Europy była długa i bolesna, jest rozczarowany tym, jaka jest Unia Europejska. Jego oczekiwania nie były spójne z tym, jaka okazała się Unia.
Back home, I never believe.
Gdy byłem jeszcze w swoim kraju, nie wierzyłem, że naprawdę istnieje to, co tutaj zobaczyłem. Tam, w ojczyźnie, uczono nas w szkole, że świat zachodni jest jak niebo na ziemi, ale to jedno wielkie kłamstwo. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie, niż jest zapisane w konwencjach i dokumentach. Nie ma praw człowieka. Prawa człowieka są gwałcone. Unia Europejska to największy obóz uchodźczy, który daje ludziom fałszywe nadzieje. Widzicie, tak jak wcześniej wierzyłem w Unię Europejską, tak teraz wielu ludzi nadal w nią wierzy. Wierzy, że tutaj jest wszystko, że można łatwo się tu dostać i żyć. Ale to kłamstwo. Jedź na granicę, zobacz, co się dzieje. Zrozumienie tego wszystkiego sprawiło, że się nie poddawałem. Gdybym miał możliwość stanięcia przed ważnymi osobistościami Unii Europejskiej, powiedziałbym im wszystko. Powiedziałbym, musicie to zakończyć. Ten chaos, to musi być rozwiązane.
I'll tell them, you guys are scammers. This needs to be dissolved.
W ostatnich latach wiele osób uciekało do Europy przed konfliktami, terrorem i prześladowaniami w swoich krajach. Ponad 1/4 z ponad 380 tysięcy osób ubiegających się o azyl, które uzyskały status uchodźcy, to osoby z Syrii ogarniętej wojną. Zsolt Schecker z Komitetu Helsińskiego na Węgrzech wskazuje, że nigdy na świecie nie było tak wielu uchodźców jak obecnie. Najnowsze dane Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców wskazują, że liczba uchodźców wynosi obecnie 200 milionów.
To bardzo wyraźny wzrost. Jeżeli spojrzysz się tylko na statystyki za ubiegły rok i bieżące wydarzenia na świecie, liczba ta będzie nadal rosła. Zwłaszcza w związku ze zmianami klimatycznymi, kryzys migracyjny stanie się jeszcze bardziej realny. Rzeczywistością jest również to, że kiedy ludzie potrzebują ochrony, będą chcieli ją uzyskać dla siebie, dla swoich dzieci, dla swoich rodzin, a polityka odstraszania, polityka surowego prawa i porządku, surowego podejścia do nielegalnej imigracji nie sprawią, że ta rzeczywistość odejdzie. Te zjawiska tworzą sytuację, w której ludzie już zdesperowani i pozbawieni środków do życia będą jeszcze bardziej zdesperowani i pozbawieni środków do życia. Im więcej państw będzie odstraszać migrantów, tym większą motywację ludzie będą mieli, aby kontynuować podróż. Będą próbować przejść do następnego i następnego państwa, aż w końcu ktoś przynajmniej ich wysłucha. To nie jest wyłącznie problem Węgier, ale Węgry są częścią problemu. A ich bardzo rygorystyczny reżim graniczny, gdzie nikt nie ma szans ubiegać się o azyl, po prostu wpycha bezbronnych już ludzi w ręce zorganizowanych gangów przestępczych.
Coraz głośniejsze antymigracyjne ruchy napędzają prawicowe partie w wielu krajach Unii Europejskiej. Politycy wykorzystują strach ludzi do swoich potrzeb politycznych. Dziś głównymi wyzwaniami dla Unii Europejskiej są nierówności społeczne, bezrobocie, a następnie kwestie migracyjne. Tak wynika ze specjalnego badania Eurobarometru na temat przyszłości Europy opublikowanego przez Parlament Europejski i Komisję Europejską. Prognozy mówią, że zmiany klimatyczne nasilą ekstremalne zjawiska pogodowe, co w niedalekiej przyszłości doprowadzi do migracji większej liczby osób. Trudno jest oszacować liczbę migrantów środowiskowych na całym świecie, ale różne liczby wahają się od 25 milionów do miliarda osób w ciągu kolejnych 25 lat.
Na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynię. I dziękuję Przemkowi Szołajowi, Adriannie Pierścionek-Podogrodzkiej, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sybirejskiemu, Marcie Szadowiak, Danielowi Jadczakowi, Urszuli Zinserling, Annie Araucz, Damianowi Kasjanowi, Bartkowi Fischerowi, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiązkowi, Zimowitowi Gardynikowi, Pawłowi Piaseckiemu i Tomaszowi Terleckiemu. Bardzo Wam dziękujemy, wszystkim patronkom i patronom. Zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zdecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za Wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia w kolejnym tygodniu.